Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 21.30.
Jerzy Babiak, a także młodzież Liceum Salezjańskiego Kasia.
Szczęść Boże.
Karolina.
Szczęść Boże.
Witamy Państwa bardzo serdecznie i tego wieczoru chcemy być razem z Wami w audycji Trudne Sprawy, a temat, który proponujemy na ten wieczór, czy powinniśmy bać się gender. Nie ma czegoś takiego jak ideologia gender. Biskupi przekroczyli granice absurdu, powie socjolożka Anna Dryja. A z drugiej strony w 86 przedszkolach na terenie Polski wprowadzony został nowy program w ramach projektu Równościowe Przedszkola. Scenariusz zajęć zakłada, że chłopcy będą odgrywać rolę dziewczynek, a dziewczynki chłopców. Tomasz Terlikowski, myśliciel katolicki, powie wprost, gender to jedno z największych zagrożeń dla Kościoła w XXI wieku. Czy powinniśmy zatem bać się gender? Pozostańcie razem z nami. Będziemy dzisiaj mogli posłuchać sądy, która została specjalnie przygotowana na tę audycję, a także posłuchamy głosu ekspertów tej dziedziny. I jak zwykle jesteśmy otwarci i czekamy na Wasze telefony. Do Radia Rodzina możemy dzwonić na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22, a także prosimy o wpisywanie swoich myśli, sugestii na naszym portalu internetowym na Facebooku Trudne Sprawy i tam pod tematem audycji jak najbardziej można komentować. Pozostańcie razem z nami. Czy powinniśmy bać się gender? Piękna opowieść o kobiecie w utworze Jestem kobietą zespołu Manam. I kiedy mój miły pójdziesz na wojnę i zamieszkamy razem. Dzisiaj rozmawiamy o gender, o tej rzeczywistości, o tej sytuacji, która można powiedzieć od nie tak dawno pojawiła się wśród nas, wiele mediów, zarówno katolickich, jak i tych z wolnego rynku mówi o gender. Kiedy wy po raz pierwszy usłyszałyście o gender? Czy to słowo na początku było dla was jasne? Jak to było, Karolina?
Ja na początku nie wiedziałam, co ono oznacza, brzmiało dosyć obco, ale usłyszałam pierwszy raz, przeczytałam właściwie w artykule w Gościu Niedzielnym bodajże i potem zaczęłam czytać inne artykuły na ten temat i też słuchałam różnych wypowiedzi i innych osób i też księży.
A ty, Kasia, kiedy po raz pierwszy?
Pierwszy raz usłyszałam to od mamy, kiedy weszłam i widziałam, że oglądają wiadomości i zapytałam się i powiedziała mi tak ogólnie i nie mogłam uwierzyć, że można było coś takiego wprowadzić i potem zaczęłam się tym interesować i czytać między innymi właśnie też w Gościu Niedzielnym.
No właśnie, nie mogłaś uwierzyć, że coś takiego można było wprowadzić i się wprowadza, a ty, Karolina, co sobie pomyślałaś na początku, kiedy usłyszałaś to gender i już to pojęcie było dla ciebie o wiele bardziej jaśniejsze?
Byłam na początku zszokowana, w ogóle nie byłam świadoma wcześniej, że takie rzeczy mogą wprowadzać właśnie w Polsce, że to nas dotyczy. Myślałam, że to się dzieje gdzieś odlegle w Stanach, ale że w Polsce to na pewno nigdy do nas nie przyjdzie, ponieważ jesteśmy krajem katolickim, mamy swoje wartości i że ludzie tego nie przyjmą, a się okazuje, że jednak wprowadzają to i godzi to właśnie w dzieci, w wychowanie, w rodzinę. No i było to dla mnie takim szokiem mocnym.
Mocnym szokiem, czyli duży dyskomfort. Czy jakieś niezadowolenie się pojawiło w stosunku
tak,
do kogoś?
Tak, no, oburzenie nawet. Mhm. No, jak ogólnie ludzie argumentują to i w jaki sposób to pobierają, bo ja nie mogłam tego zrozumieć.
A ty, Kasia, jak zareagowałaś na to? Też było oburzenie takie zdecydowane?
Tak, było zdecydowane oburzenie. Kiedy zaczęłam czytać bardziej, co mają przekazywać dzieciom, to bardzo mnie to zaszokowało, ponieważ w moim wieku takie rzeczy, no, nie mówili nam o takich rzeczach i nas to tak nie interesowało i to nie było takie nagłośnione, a w tym momencie kieruje się dzieci właśnie w taki sposób, że to może się potem źle skończyć.
No właśnie, kiedy sięgniemy do opracowań ukazujących korzenie, genezę gender, to widzimy, że nie jest to ideologia, pewna filozofia życia, która pojawiła się nagle tu i teraz. Wiemy, że ta ideologia sięga zarówno ideologii marksistowskiej, wiemy, że także ta ideologia to rok 68 w Europie, a więc ta rewolucja seksualna i ten taki powiew dzieci kwiatów, którzy to ludzie chcieli sami mieć bardzo mocne przyzwolenie do tego, aby decydować to, co robią, jak się zachowują, nawet o tym, jakimi są. Filozofia Jeana Paula Sartra tutaj bardzo mocno wspierała tego typu liberalne postawy i zachowania. I jesteśmy już w XXI wieku. I dalej powraca ten nurt, ta ideologia, która jest definiowalna. Tak jak wiemy, gender pochodzi od angielskiego słowa, płeć, rodzaj gramatyczny, ale to chodzi tutaj o płeć kulturową, płeć społeczną, społeczno-kulturowa tożsamość płciowa, która jest ukształtowana, która jest wypracowana, można powiedzieć, na drodze socjalizacji, w wyniku oddziaływania i w wyniku stosowania różnego rodzaju metod. No właśnie, takie metody, które nie sprzyjają płci fizycznej, biologicznej, ale metody, które zakładają, że każdy może wybrać sobie to, kim chce być i jaki chce być, także myśląc tutaj o tym charakterze płciowym.
No właśnie jest to rozmycie między tą kobiecością a męskością, która w biologii jest wyraźnie oddzielona od siebie. Są różnice pomiędzy właśnie tymi sferami, a tutaj się wszystko rozmywa i chcą zrobić tak, żeby to człowiek sobie sam wybrał, albo był i tym, to jest...
Nam od razu kojarzy się Księga Rodzaju i na pewno pamiętacie ten fragment stworzenia, tak? Kiedy Pan Bóg mówi wyraźnie, że stwarza kobietę i mężczyznę, stwarza ich jako istoty płciowe, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, daje określony sens i cel ich odmienności, ale także i nadaje im właśnie tą potrzebę bycia mężczyzną i kobietą, aby przekazywać życie. Takie są korzenie. Ogromne zamieszanie, ogromne wejście w te fundamentalne, można powiedzieć, założenia i myśli i wartości w życiu człowieka. Płeć można kształtować poprzez socjalizację, czyli poprzez wychowanie, przedszkola, szkoły i inne instytucje. Czy gender jest wrogie dla nas? Czy powinniśmy bać się gender? Zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina. Przypomnijmy numer telefonu 71 322 20 22 71 322 20 22. Może Państwo już doświadczacie gdzieś złych oddziaływań osób, które w imię gender gdzieś chcą wprowadzać tego typu oddziaływania. Zachęcamy do telefonowania i podzielenia się swoim doświadczeniem, a może także swoją refleksją i jak najbardziej na naszym profilu na Facebooku w Trudnych Sprawach. Także tam możemy pisać komentarze. Posłuchajmy teraz utworu zespołu Breakout, Kiedy byłem małym chłopcem. To niesamowita opowieść o tym, jak młody chłopak staje się mężczyzną.
Ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Kiedy byłem dużym chłopcem, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze.
Gender jest zaplanowany i gender skutecznie pewne instytucje, ale i osoby wprowadzają i chcą rozszerzyć nie tylko w sferze nauki, ale także i w sferze oddziaływania, szczególnie w jednostkach edukacyjnych, czy to w przedszkolach, czy to w szkołach. Wiemy, że w Niemczech istnieje 170 wydziałów gender i 42 instytucje naukowe badające kwestie płci. Standardy wychowania seksualnego w Niemczech, obowiązujące dla wszystkich szkół i przedszkoli, określają, że dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia mają otrzymać informacje, jak mogą dotykać narządów płciowych, żeby sprawiało im to przyjemność. W wieku 4-6 lat dowiedzą się, że istnieją różne normy seksualności i w związku z tym różne typy rodziny, a w wieku 6-9 mają otrzymać wiedzę o antykoncepcji, jakże bardzo mocno posunięta edukacja seksualna, która też wpisuje się w gender. Mamy pierwszy telefon, witamy, dobry wieczór i
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
Chciałam taki kamyczek wrzucić do ogródka właśnie na ten temat. Ja już jestem oczywiście wiekową osobą, ale to chciałam właśnie wrócić, jakimi to kroczkami wchodziły do nas te wynaturzenia. Swego czasu była moda na lalki Barbie. Ja akurat pracowałam w przedszkolu i zgroza, no nie wiedząc jeszcze, że coś tam się gdzieś szykuje, tylko no w jeden dzień mogły dzieci przynosić do przedszkola zabawki. Proszę sobie wyobrazić, dzieci przynosiły, dziewczynki po prostu, no jedna w jedną lalki, te Barbie. Z tymi długimi nóżkami, z tymi, prawda, wytwornymi kreacjami. Ale przecież to aż zgroza przejmowała. Ja tego, no nie mogłam tego znieść, że w tych małych rączkach te takie, no wynaturzone, że tak powiem, zabawki. I właśnie nawiązuję do tego, jak łatwo, jakie są podstępne działania danych, ja wiem, no jak to nazwać, no tych teorii i jak łatwo ludzie przystają na to. Tak prosiłam zawsze, żeby synowa nie kupowała wnuczce tych lalek. Ale to przecież to był szał. No przecież ona płakała, bo wszystkie dzieci to mają. Ale przecież to nie była zabawka. To nie była zabawka. Tym bardziej, że kiedy dziecko przyniosło do przedszkola ciężarną lalkę Barbie. I przy takim właśnie otwarciu brzuszka wychodził płód. No już wtedy, to było już, ja wiem, 20 ileś lat temu, małymi kroczkami już wchodziło to.
Tak, ale tam ta płciowość była zachowywana, tak, ale mówiąc dzisiaj o tym, czy powinniśmy bać się tego gender, kiedy pani tak po latach patrzy, pewno są jakieś niepokoje. Czy mogłaby się pani podzielić z nami tym?
No niepokoje, no dlatego, że no mówię, no wtedy już te dzieci, prawda, no patrzyły, że no jakie to było zainteresowanie tych dzieci. A to jest jak gdyby takie, no ja wiem, no już taki wstęp do tych...
Takie przedpole do wprowadzenia innych.
Przedpole do rozwiązłości, no bo przecież, no mówię, w rączkach tych małych dzieci te długie nóżki, takie nogi tych lalek, takie nieproporcjonalne. To przecież to było straszne brzydactwo. I już zaczęły wchodzić te filmy takie właśnie też dla dzieci, nie z takimi postaciami, jakby dziecko mogło zaakceptować, tylko też te długie nóżki, te krótkie sukienusie, te takie prawie... Te ubrania, prawda, już takie seksowne. Także to już wtedy wchodziło. To już ponad 20 lat temu. Nikt na to nie zwrócił uwagi.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, dobrej nocy życzymy. Możemy tak faktycznie powiedzieć, bo nie były to naturalne kształty. Tak jak miewały te dawne lalki, nawiązujące niemalże realnie do piękna ludzkiego ciała i zachowując proporcje, a tutaj wynaturzenie, stworzenie pewnego modelu kobiety, można powiedzieć jakiegoś ideału seksualnego, płciowego, który tak naprawdę nigdy nie był realny do osiągnięcia, ale te nad wyraz podkreślone niektóre cechy być może właśnie też stawały się przedpolem do tego, aby dokonywać tego wielkiego zamieszania w dziedzinie płciowości.
Tak, kultura teraz wpływa na dzieci, te wszystkie bajki, które mają postacie, które właśnie nawiązują do tej ideologii gender, wpływają mocno na to, na ten obraz, który dzieci odbierają, wpływa na ich psychikę, na to, jak odbierają świat, upodabniają się i identyfikują z tymi grupami, też chcą tak wyglądać i tak trochę zatracają swoje dzieciństwo, swoją niewinność. To, co kiedyś było takie naturalne, teraz dla nich jest jakimś jakąś starą ideologią, coś nasze ideały stają się dla nich jakieś przestarzałe, a teraz uważają, że ich ideałem właśnie jest Barbie albo jakiś inny Monster High.
To możemy stwierdzić, że w tej ideologii gender i w tym, co się choćby i działo wcześniej, myśląc o formacji, o wychowaniu do płciowości, do seksualności, istniało bardzo, bardzo wyraźne nadużycie. Istniało bardzo też wyraźne uderzenie w to, aby wyobrażenie człowieka o płciowości nie było naturalne, żeby było zdecydowanie inne, można powiedzieć mocno rozchwiane i mocno niepoukładane, niezgodne z rzeczywistością. Jaki był cel tego działania? Dlaczego tak właśnie postępowano? Wiele filmów i bajek też na pewno do tego zmierzało. Powróćmy do tej myśli, którą staraliśmy się rozwinąć. Te niemieckie instytucje naukowe, które zakładają w programach wychowawczych w szkołach. Dzieci 1-4 mają otrzymywać informacje, jak mogą dotykać narządów płciowych. 4-6, że istnieją różne normy seksualne, w związku z tym różne typy rodzin. 6-9 mają otrzymywać wiedzę o antykoncepcji. 8-9 zajmują się tematyką gender i seks edukacji. I co myślicie o tym?
Zupełnie sobie nie wyobrażam, jak takie małe dziecko, które ma 4 latka, załóżmy, albo 5, ma się uczyć na temat seksualizacji. Jak ma poruszać ten temat, skoro ono dopiero się nauczyło mówić, postrzegać świat, dopiero go odbiera, uczy się wszystkiego i ja sobie nie wyobrażam, moim zdaniem to nie jest dobry wiek i one jeszcze nie są gotowe, nie zrozumią tego i mogą zupełnie inaczej zbudować swój świat wewnętrzny.
Małe dzieci bardzo szybko łapią coś takiego i jeżeli zaczną dowiadywać się takich rzeczy, zaczną w to wsiąkać i to może potem źle wpłynąć na przyszłe ich życie. W takich rzeczach związanych z seksualnością powinny się dowiadywać dzieci w liceum, młodzież, która będzie miała wychowanie do życia w rodzinie. Taki przedmiot, który jest specjalnie właśnie ukierunkowany w tą stronę.
Tak jak wiemy, w Polsce istnieje 86 przedszkoli równościowych i w tych przedszkolach chłopcy podczas zajęć mogą przebierać się w spódniczki, pantofelki, blond, peruki z różnymi wstążeczkami, namawiać do zabawy lalkami oraz do czesania sobie loków, zaplatania warkoczy i tak dalej. I kiedy czytamy podstawy programowe do tego typu pracy wychowawczej w przedszkolach, to napotykamy się na następującą treść. Bawię się z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie. Czy jestem dziewczynką, czy jestem chłopcem, mogę być pilotką, mogę być strażakiem, czy jestem chłopakiem, czy jestem dziewczynką, bawię się lalkami i olbrzymią piłką. Bawię się z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie. Jest to rymowanka ze strony tytułowej pozycji równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć? Uczynić wrażliwym na płeć. Czy jestem chłopcem, czy dziewczynką? Robię to, co chcę. Płeć nie ogranicza mnie. Zgadzacie się z tym?
z jakiej racji to ma być nasz wybór i nasza wolność, skoro mamy to narzucone w przedszkolach? To trochę jest sprzeczne z tą ideologią, że mamy być wolni w sprawach płci, skoro mamy to narzucone w tych przedszkolach i od początku ten system chce nas ugruntować w tym i tak jakby narzucić nam tą różnorodność i swój pogląd.
Tak więc zatem, co powinniśmy robić? Jakie postawy przyjmować? O tym za chwilę, a teraz posłuchajmy kolejnego utworu, który rzecz jasna także będzie nawiązywał do treści naszej audycji. Przepięknie o kobietach. W piosence zatytułowanej Moje kobiety śpiewa mężczyzna Andrzej Sikorowski i to jest tak normalne i to jest tak oczywiste i to jest tak, jak powinno być. Posłuchajmy.
Kiedy żona powraca z podróży, powitanie układa się w wiersz. Czas mi wtedy przestaje się dłużyć i odkurzaczowi też. Kiedy córka ze szkoły przychodzi, to problemy spadają jak deszcz. Przy fizyce mnie pamięć zawodzi, przy matematyce też. Kiedy moje kobiety są w domu, tłok się robi przed każdym lustrem, a ja o tym nie mówcie nikomu, rzadko miewam na piwo przepustkę. Kiedy moje kobiety są w domu, to nie mogę przeklinać i tyć, a bez tego nie mówcie nikomu, trudno sobą czasami być. Kiedy żona powraca z podróży, to nie pyta z kim, kiedy i gdzie. Twarz ma jasną jak niebo po burzy i o wszystkim wszystko wie. Kiedy córka ze szkoły przychodzi, niesie plecak radości i trosk, a ja mówię, że nic, że nie szkodzi i topnieje niby wosk. Kiedy moje kobiety są w domu, tłok się robi przed każdym lustrem, a ja o tym nie mówcie nikomu, rzadko miewam na piwo przepustkę. Kiedy moje kobiety są w domu, to nie mogę przeklinać i tyć, a bez tego nie mówcie nikomu, trudno sobą czasami być. Kiedy moje kobiety są w domu, pełno wszędzie ich włosów i rzęs, ale wyznam, nie mówcie nikomu, tylko wtedy ten dom ma sens.
Któż lepiej jak Andrzej Sikorowski mógł zaśpiewać o tych zależnościach kobiet i mężczyzn, kiedy mężczyzna wie, kim jest, jaki jest, i kiedy kobiety też, mając swoje prawa, swoje wyjątkowe sytuacje, oddziałują na mężczyznę. I to jest tak piękne, to jest tak poprawne i tak, trzeba powiedzieć, dla wszystkich szczęśliwe. Profesor Magdalena Środa, reprezentująca Kongres Kobiet Polskich, napisała list do papieża o tym, że Kościół katolicki w Polsce w nieuczciwy sposób wykorzystuje ideologię gender. taki list, a w nim w ciągu ostatniego miesiąca wielu spośród arcybiskupów, biskupów, kardynałów, katolickich akademików oraz całe rzesze księży i katechetów potępiło ideologię gender, głosząc, iż jest ona gorsza niż nazizm, maoizm, marksizm i prowadzi do śmierci danej cywilizacji, do zbrodni na ludzkości, do seksualizacji dzieci, do wielkiej deprawacji seksualnej, w tym pedofilii, eliminacji płci, rozbijania rodziny, że jest głosem szatana, źródłem demoralizacji oraz że jej efektem będzie zanik białej rasy. Czy moglibyśmy się zgodzić z tym, że gender właśnie jest tak bardzo niebezpieczne i że jest tak szalenie mocno oddziaływujące na życie społeczne? Co byście powiedziały o tym, że gender prowadzi do śmierci danej cywilizacji? Czy to tak jest? Pani Środa kwestionuje to sformułowanie.
To były bardzo mocne słowa powiedziane przez Kościół, ale prawdziwe moim zdaniem. Godzi to w ludzkość i może jest na pewno bardzo niebezpieczne i prowadzi do takiego zaniku człowieczeństwa, odmoralnienia człowieka, a to w dalszym efekcie może właśnie to może mieć bardzo negatywny wpływ na ludzkość.
No, zbrodnia na ludzkości, czyli to, że ludzkość wyginie, tak? Z tym się nie zgadzają polskie feministki, kiedy właśnie Kościół wykazuje prawdę o tym, jaki jest gender. Czy to jest realne?
Kiedy zaniknie rodzina, to właśnie wtedy przestanie ludzkość się rozwijać, no i może zaniknąć, zbrodnia zostanie wykonana.
Tylko w nieco inny sposób. Może zniknąć też biała rasa, bo to też się nie podoba feministkom, że zniknie biała rasa. To już obserwujemy w Europie i widzimy, jak wygląda populacja Francji, Belgii, Holandii, jak bardzo znikomy jest przyrost naturalny i jak ogromnym dramatem jest niż demograficzny tamtych krajów. Zadajmy sobie to pytanie zatem, czy powinniśmy bać się gender? Czy wy jako osoby, które będą tworzyły przyszłość i Polski, i Europy, powinnyście się bać gender? Kasia?
Ja myślę, że powinniśmy się bać gender, ponieważ gender chce tak przekreślić macierzyństwo, bo gender mówi nam o tym, że możemy sobie wybrać, czy chcemy być chłopcem, czy chcemy być dziewczynką. A tak nie powinno być, bo tak jak nas stworzył Pan Bóg, stworzył nas kobietą, stworzył nas mężczyzną i tak powinno zostać.
Ale nie możemy. Nie myślicie sobie, że jeżeli to gender zakłada tą możliwość wyboru płciowości, czy to nie jest tak, że w tej grupie wybierających tą odmienność seksualną mimo wszystko zachowają się ci, którzy wybiorą to, kim powinni być?
No i się boję, że to może w przyszłości dotyczyć też moich dzieci, że im będzie narzucane to, że muszą wybierać swoją płeć. I faktycznie myślę, że jest duże zagrożenie.
Tym bardziej, że ta programowe oddziaływanie wychowawcze, tak jak słyszeliśmy w niemieckich szkołach, przedszkolach, sukcesywnie wprowadza już małe dzieci w ten świat seksualności. Nie ma tego, co naturalne, tak? Nie ma tego, co powinno być wzmacniane w płciowości chłopca czy dziewczynki w sposób naturalny. Jeżeli Lew Starowicz, tak jak wiemy, jeden z większych autorytetów seksuologii w Polsce, alarmuje i mówi o tym, że jest to niebezpieczeństwo, że jest coś nie tak z gender, to musimy być zaniepokojeni, powinniśmy być zaniepokojeni. A posłuchajmy, co na ten temat powiedzieli redaktor Radia Rodzina, Basi Misiewicz, wrocławianie. Bardzo ciekawa sonda, może nas trochę zaskoczy.
Czego?
Gender?
Co to jest?
No właśnie, zasadnicze pytanie.
A co to jest? Ja nie wiem, co to jest nawet.
Oczywiście, że tak. Jest to bardzo niebezpieczna sprawa. Nam się mydli w oczach, mydli się w głowie, w umyśle, zmieniając pojęcia, wprowadzając wszystkich do jednej półeczki. Czy to jest zupełna różnica między mężczyzną a kobietą, pamiętajmy o tym.
Nie wiem, co to jest, także...
Nie, ja myślę, że nie.
Gender? Jako rodzaj? Nie, ja myślę, że nie.
Nie wiem, co to jest gender.
Co to jest gender?
Wie pani, no nie mam jeszcze zdania swojego wyrobionego na ten temat. Nie mam, wie pani, no. To nieetyczne mi się wydaje, no tak jest moje skromne zdanie, wie pani.
Tak, dlatego, bo to jest rozbicie rodziny. Także to naprawdę jest okropna rzecz. I w ogóle wychowanie dzieci już w przedszkolu, prawda, żeby się nie wiedziały, czy są chłopcami, czy dziewczynkami, to jest, no, dzieci są wtedy bardzo nieszczęśliwe, bo nie wiedzą, kim są właściwie.
Pani co, no to jest niestety bardzo niebezpieczne zjawisko, które się rodzi w zachodniej Europie i musimy z tym walczyć, bo inaczej to oni nas walczą. Ale trzeba walczyć miłością. I na tym poprzestanę. Dziękuję bardzo.
Wie, ciężko, bo nie za bardzo rozumiem negowanie płci biologicznej. No, jest taka i taka i w zasadzie no tak urodzeni jesteśmy, tacy jesteśmy stworzeni i tak mi się wydaje i tak powinno zostać i nie powinien się nikt, nie wiem, czepiać. A jeżeli nawet coś wyjdzie, coś po środku, no to po prostu tak jest pisane, tak ma to wyglądać i tak tej osobie jest opisane.
Nie wiem, co to jest. Wie pani, nie potrafi się na ten temat wypowiedzieć.
Uważam, że tak, że to jest bardzo niebezpieczne. Tym bardziej, że teraz się wmawia, że to jest coś normalnego, tak, że jesteśmy jak czysta karta, że nasze wychowanie determinuje to, czy będziemy kobietą, czy mężczyzną. No to jest bzdura, tak, to jest ideologia. Więc nie wiem, ja uważam, że to jest złe.
Nie wiem, skąd mogę wiedzieć. Nie wiem. A co to jest w ogóle?
Czego? Tak. Gender? A to jest?
Nie powinniśmy się bać niczego.
Znaczy, to też chyba zależy, jak zdefiniujemy gender. I pod jakim względem zaczniemy do niego podchodzić, jeżeli na zasadzie, że pomiędzy mężczyzną a kobietą nie ma żadnych różnic, czegoś w tym stylu, no to tak trochę, to tak trochę nie tak.
Zgadzam się, powinniśmy się bać, bo to jest taka dziwna teoria, dziwna ideologia w ogóle i według mnie ona nie jest zgodna z rzeczywistością.
Czego?
Gender.
A co to jest? Nie, no bo jesteśmy w Europie, jesteśmy cywilizowanym narodem chyba, nie?
Nie wiem, co to jest.
Kogo?
Gender.
A nie wiem, co to jest gender.
Bardzo mi się nie podoba to, że to jest tak wykorzystywane w tym znaczeniu, że nikt w to nie wnika. No z ideologią się łatwiej walczy. Dlatego myślę, że tak. No ja się nie boję.
Absolutnie nie powinniśmy. Moim zdaniem nie ma w tym nic strasznego, to jest zupełnie normalna sprawa. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy się bać.
Nie, wydaje mi się, że nie. Znaczy, zależy, jakie to ma podejście do tego. Wiadomo, że każda myśl może być różnie interpretowana i jeżeli ludzie podchodzą do tego jakoś z dystansem?
Myślę, że tak, bo jest to czymś niebezpiecznym, co może zniszczyć podstawowe pojęcie i godność osoby ludzkiej.
Bardzo dziękujemy tym, którzy użyczyli swojego głosu i wypowiedzieli się dzisiaj. No właśnie, co jest charakterystyczne w tej sądzie? Tak dla mnie najpierw to, że wielu ludzi mówi o tym, że nie wie, co to jest. Niektórzy pytają kogo nawet, myślę, że to może jest jakaś osoba. I te odpowiedzi są raczej szczere, tak? Brak wiedzy, wiadomości na temat gender, o czym to by mogło nam mówić?
O tym, że może ludzie się nie interesują albo po prostu nie słyszeli o tym. Na pewno zauważają to zjawisko, ale nie potrafią może go nazwać.
Ale kiedy na przykład taki rodzic nie słyszał nigdy o gender słyszy przedszkole równościowe i nie zwraca na to uwagi i posyła to dziecko do tego przedszkola, które jest najbliżej jego miejsca zamieszkania, to niebezpieczne.
Tak, tak. Taka nieświadomość jest bardzo niebezpieczna. Myślę, że to, co powinniśmy robić, to właśnie uświadamiać ludzi, żeby oni wiedzieli, co się dzieje.
Co jeszcze takiego charakterystycznego, dobrego w tej sądzie?
To, że niektórzy wiedzą, co to znaczy i chcą z tym walczyć i jeżeli ich dziecko idzie do przedszkola i tam jest przeprowadzane właśnie nauki o gender, to żeby chcieli z tym walczyć i pokonywać to.
Takim też dobrym głosem był głos młodego człowieka, chłopca, o tym, że miłość jest takim warunkiem i też takim zagwarantowaniem tego, że gender nie zwycięży, że nas nie pokona.
Tak, właśnie takie założenie chrześcijańskie, że mamy zło dobrem zwyciężać.
I na samym końcu też to o godności człowieka, tak, że powinniśmy troszczyć się o godność człowieka, o to, kim on jest i rozwijać właśnie tą jego tożsamość płciową w sposób odpowiedni, a nie wynaturzony, nie w sposób, który będzie deprawował życie poszczególnych ludzi, ale także życie społeczne i przede wszystkim przyszłość naszego narodu, czy narodów europejskich, czy światowych, bo tak jak wiemy, te niebezpieczeństwa są ogromne. Pozostańcie razem z nami w audycji Trudne Sprawy Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu. Dzisiaj rozmawiamy o gender. Zadajemy sobie pytanie, ale także i Państwu, czy powinniśmy bać się gender. Stąd zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 071 322 2022, a także zachęcamy do pisania własnych przemyśleń na naszym portalu internetowym, na stronie Facebook w Trudnych Sprawach. Tam oczywiście wszelkie przemyślenia i refleksje są mile widziane. Posłuchajmy teraz utworu i Michał Bajor namaluje nam przepiękny jej portret.
Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty. Tańczący wokół szarych lustrek dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem. Niosę twój zapach snów, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój z zamyśleń nagłych twych i rzęs. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz. Przez życie pójdę oglądając się wstecz. Tu etem diria fam nabotim. Uniosę go ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój z zamyśleń nagłych twych i grzec. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz. Przez życie pójdę oglądając się wstecz. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój.
Witamy serdecznie, szczęść Boże, i rozmawiamy z panią doktorą Małgorzatą Jaszczuk-Surmy. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Małgorzato, tak, dzisiaj w audycji Trudne Sprawy mówimy o gender i zastanawiamy się, czy powinniśmy bać się gender. Pytanie do pani jako do eksperta katolickiego w tej dziedzinie, bardzo proste pytanie, ale też bardzo, bardzo ważne. Czy pani znajomość tej problematyki wróży na przyszłość Polsce czy też Europie jakieś trudne sytuacje czy trudną perspektywę? Czy powinniśmy tak myśleć o przyszłości, patrząc na gender, który się rozwija i który jest obecny?
Tak, no myślę, że na pewno trzeba się tego obawiać, bo no, obserwując sytuację, widać, że wszystko zmierza do tego, że jednak to gender będzie no, na siłę wprowadzane jako obowiązująca norma. No ale też mówię, no nie można stać jakoś tak bezradnie. Trzeba przede wszystkim mieć świadomość tego, co się dzieje i też mieć świadomość tego, co jeszcze można zrobić, prawda? Bo jeżeli w tej chwili się my jako społeczeństwo, rodzice nie zmobilizujemy i nie przyblokujemy pewnych rzeczy, czy nie zamanifestujemy chociażby swojej niezgody na to, no to faktycznie perspektywa nie będzie ciekawa, bo widać, no jaka jest sytuacja w krajach Europy Zachodniej, czy w ogóle na tym Zachodzie, prawda, gdzie się mówi, że właściwie, no już jest taki kres tej cywilizacji chrześcijańskiej, to się jakoś tak rysuje, powiem, mało interesująco. Tak jak ja diagnozuję, no w moim odczuciu w Polsce jeszcze jest coś do zrobienia i chyba jest to ostatni moment, żeby móc właśnie po prostu coś zrobić.
Żeby zareagować i żeby przeciwstawić się.
Tak, trzeba reagować, trzeba się przeciwstawić, trzeba po prostu zamanifestować swoją niezgodę na to. Trzeba blokować ratyfikację tej konwencji nieszczęsnej. No i jeszcze no, po prostu szereg innych rzeczy jest do zrobienia. Trzeba rewidować te programy szkolne, podręczniki. No i wyrażać głośno swój protest. No, ja wiem, że nasz rząd jest taki, że w tej chwili no, lekceważy obywateli, ale też mam nadzieję, że nie będzie to trwało wiecznie, prawda? Że w pewnym momencie też damy wyraz temu, że absolutnie sobie nie życzymy takiego rządzenia państwem, bo to działa ewidentnie na naszą szkodę.
A kiedy czytamy opracowania instytutów naukowych, które zajmują się gender, bardzo często formułowana jest teza i pogląd mówiący o tym, że to kształtowanie, wolnościowe kształtowanie płciowości, ono będzie wbrew pozorom czymś bardzo pozytywnym, bo ono będzie bardziej polaryzowało poglądy i postawy tych, którzy mają być mężczyznami, którzy mają być kobietami, albo tych, którzy przy okazji, będąc kobietą, staną się dziewczynką, mężczyzną, czy na odwrót. Tak właśnie takie dobrotliwe wprowadzanie tej ideologii no, może okazywać się wielu osobom czymś bardzo pozytywnym. I tak to jest dzisiaj przez świat genderowej nauki gdzieś wprowadzane.
No tak, tylko że nie dajmy się zwieść pozorom, bo no, w tej chwili mamy na przykład chociażby w Polsce taką sytuację, że o tym zjawisku, o tym no, zaczęło się mówić, prawda? I coraz więcej głosów krytycznych się pojawia. Więc wiadomo, że no, genderyści będą parli do swego, bo no, ja mówię też, że to jest taka pełzająca rewolucja i oni nie wycofają się z tych swoich poglądów, a będą starali się pozyskać zwolenników. No właśnie chociażby w taki sposób, że będą pokazywali, że tak naprawdę to jest rzecz zupełnie niewinna, że w gruncie rzeczy służy dobru, ale proszę pamiętać, że to jest po prostu tylko i wyłącznie wilk w owczej skórze, jeżeli tak no, mogę użyć takiej metafory. No nie dajmy się zwieść pozorom, bo z kolei no, czytajmy na przykład bardzo dokładnie to, co mówią genderyści. Można, mówię też różne właśnie ich punkt widzenia przeanalizować i ja na przykład nie widzę, nie dopatruję się tego dobra, absolutnie nie. W tej chwili, tak jak to wygląda i mówię, związane z tą seksualizacją dzieci, no z tym projektem, z tym dokumentem WHO, jeżeli to się zestawi, no to na pewno nie służy dobru, bo gdyby temu służyło, to by nikt nie wprowadzał programów równościowych już nieomalże od kołyski, prawda? bo nie byłoby to, absolutnie takiej potrzeby by nie było. Jeżeli miałoby to służyć polaryzacji postaw, czy powiedziałabym takiego wzmocnienia nawet bycia mężczyzną, czy bycia kobietą, to nikt by nie zacierał różnic, a tutaj raczej się zaciera te różnice i jest właśnie taka manipulacja daleko posunięta. Jest to ubrana właśnie w kostium naukowy.
Tak, a czy stwierdzane są powody, dlaczego zwolennicy gender stosują te metody i jaki jest cel? Bo to jest absurdalne, tak, żeby działać przeciwko ludzkości, przeciwko rozwojowi poszczególnych narodów.
No, jest to absurdalne, ale ja to traktuję w kategoriach, znaczy ja tak to widzę, że to jest jednak taka wojna cywilizacyjna, że w gruncie rzeczy właśnie chodzi o zniszczenie człowieka. Czyli w tym wymiarze takim najbardziej osobistym, to jest zniszczenie duchowości, no i tej sfery takiej, powiedziałabym, bardzo dookreślającej każdego człowieka. I na pewno ma to związek bardzo ścisły z tym podłożem całym ideologicznym tego gender, bo to jest cały czas walka z Bogiem, czyli ateiści wytoczyli kolejną taką armatę, żeby zaatakować świat chrześcijański, świat wartości. I po prostu sytuacja jest taka, że wydaje nam się, że żyjemy w sferze wolności, a tymczasem jesteśmy coraz bardziej zniewalani, coraz bardziej kontrolowani nawet przez cały ten system elektroniczny, którym jesteśmy wręcz opleceni wszyscy. No i tak jak Hartman mówi, że płodność i ta sfera seksualna to jest jedyna sfera poza kontrolą i tak dłużej nie może być, więc ja to tak traktuję, że jednak jest to raczej zamach na wolność człowieka i zniewolenie w imię właśnie tej absurdalnej idei ateistycznej. Tak ja to widzę.
Czy podzieliłaby pani głos Tomasza Terlikowskiego, który powiedział, że gender to jedno z największych zagrożeń dla Kościoła w XXI wieku?
Ja myślę, że to jest w ogóle dla ludzkości, w ogóle dla całej cywilizacji chrześcijańskiej, bo to oczywiście główne zamierzenie w tej chwili to jest zniszczenie Kościoła, dlatego że Kościół uosabia te wartości właśnie chrześcijańskie i on to promuje i stoi na twardym stanowisku, prawda? Nie poddaje się manipulacji, bo nie może się poddawać, bo przecież Kościół głosi Słowo Boże. Jest to oczywiście całkowicie sprzeczne właśnie z tym, do czego zmierzają genderyści. I w tym sensie oczywiście Kościół jest atakowany, ale też jest atakowany cały świat po prostu przynależny do tej kultury chrześcijańskiej, prawda? Już tam nawet szeroko rozumianej i też niszczy to całą tą kulturę europejską, która przecież wyrasta z kultury tej chrześcijańskiej. I to jest też po prostu takie zagrożenie bardzo takie wręcz cywilizacyjne. Także też jeszcze szerzej to trzeba widzieć właśnie, że nie tylko to niszczy Kościół, tylko po prostu całą tę kulturę cywilizacji, na której Europa urosła, wzrosła. Więc to jest takie, powiedziałabym, bardzo poważne zagrożenie. Przynajmniej tak dzisiaj to wygląda z tej perspektywy, z której możemy to zjawisko badać.
Bardzo, bardzo dziękujemy pani Małgorzacie Jaszczuk-Surmie za wypowiedź. Życzymy dobrej nocy i szczęśliwej podróży, bo wiemy, że pani podróżuje teraz.
Tak, jestem w podróży i też bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobrej nocy. Tak więc, czy powinniśmy bać się gender? Wiemy, jak wiele niebezpieczeństw, zagrożeń dla człowieka, ale także dla narodów i cywilizacji, tej naszej chrześcijańskiej cywilizacji jest obecnych w związku z gender. Szczególnie ta wypowiedź, którą przed chwilą słyszeliśmy, to pokazała, że jest to działanie przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko cywilizacji, właśnie której fundamentem są wartości ewangeliczne.
Jest to działanie jak najbardziej przeciw człowiekowi, przeciw Kościołowi, przeciw chrześcijaństwu. I tak jak pani...
Dla mnie to jest zdumiewające, że ta ideologia i twórcy tego pomysłu uderzają, można powiedzieć, w najbardziej trwałe fundamenty, takie naturalne fundamenty, które mamy objawione w Słowie Bożym właśnie we wspominanej już Księdze Rodzaju, kiedy Bóg stworzył kobietę i mężczyznę i dał im płciowość, i dał celowość tej płciowości. I tutaj jest uderzenie, można powiedzieć, wprost.
Właśnie zaskakujące jest to, że to tak mocno neguje tą sferę, która zawsze była dla nas oczywista i naturalna, a nagle się okazuje, że ktoś myśli inaczej i się zbiera grupa ludzi, która się powiększa i właśnie powstaje ta manipulacja, która jest bardzo niebezpieczna, ale jak wiemy, są też ruchy, które reagują na to i są przeciwko i też próbują jakoś walczyć z tym, tak jak na przykład słynny norweski komik, który nagrał już dwa filmy przeciwko, które ośmieszają albo polemizują też z tą ideologią gender. Jest to Harald Eja, który myślę, że znajdziemy te filmiki w internecie i warto to obejrzeć.
Też to działanie Radia Rodzina jest niesamowite. Ta inicjatywa Stop Seksualizacji to na pewno też zmobilizowanie się wielu ludzi, nie tylko redakcji Radia Rodzina, ale też wielu innych, którzy programowo, systematycznie wykazują, czym jest gender i pokazują te różne niebezpieczeństwa. Kościół broni wartości, broni człowieka, zauważmy. Jan Paweł II, kiedy zajmował się płciowością w wielu swoich pracach, także tych naukowych, często podkreślał, że obie płci są równe, ale przeznaczone do określonych życiowych zadań. I tak słuchamy wtedy o kobietach bardziej troskliwych, macierzyńskich, zdolnych do miłości i poświęcenia siebie i o mężczyznach bardziej nastawionych na świat, idei, konkretów, kierowania. Papież Benedykt XVI w sposób bardzo otwarty, trzeba powiedzieć wprost, w czasie sesji plenarnej papieskiej Rady Cor Unum wypowiedział słowa przeciwko gender. Kościół powtarza swoje wielkie tak dla godności i piękna małżeństwa jako wiernego i płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną a kobietą, zaś nie. Dla takich filozofii jak gender wynika z faktu, że wzajemność między kobiecością a męskością jest wyrazem piękna natury, jakiej pragnął Stwórca. I papież Franciszek nic nie zmienił z tego nauczania swoich poprzedników i na pewno zmienić nie zamierza, choć niektóre feministki, choćby i te bardziej wywrotowe i działające na terytorium Polski, myślą sobie, że być może coś wskurają swoim listem, który wystosowały do papieża Franciszka. Kościół stał i stoi i będzie stał wiernie na straży tych wartości, których dawcą jest sam Pan Bóg. Zatem, czy powinniśmy bać się gender, Kasia?
Ja myślę, że powinniśmy się bać, ponieważ jest to ingerencja w to, co stworzył Pan Bóg, czyli stworzył kobietę i mężczyznę. Tego powinniśmy trzymać i nie ingerować w to i zastanawiać się, czy powinniśmy być chłopcem czy dziewczynką. I tym bardziej nie powinno to uderzać w małe dzieci.
Tak, powinniśmy zadbać przede wszystkim o wychowanie naszych dzieci, bo kiedy fundamentem będzie rodzina, kiedy będziemy z nimi o tym rozmawiać i mówić im, co jest dobre, jasno wyznaczać, co jest dobre, a co złe, to myślę, że nie będą miały takiego bałaganu w głowie i będą umiały wybrać, co jest wartościowe. I uznać tą kobiecość i męskość, te różnice, które są piękne i cudowne.
To jest niesamowite, że Pan Bóg w naszej naturalnej płciowości już zaznacza to, kim mamy być i naprawdę nie musimy niczego poprawiać i zmieniać, nie musimy ingerować w psychikę, tylko wzmacniać te cechy płciowe, które określa nasza natura biologiczna. I na pewno nie powinniśmy tutaj ulegać panice, powinniśmy zgłębiać te informacje na temat gender, na temat tych bardzo przebiegłych niejednokrotnie oddziaływań wielu ludzi, którzy pod płaszczykiem dobra społecznego chcą zniszczyć świat wartości człowieka, wartości duchowych, religijnych i powinniśmy swoje czynić, tak więc troszczyć się o czyste, wolne od jakichkolwiek złych ideologii wychowanie i powinniśmy to wychowanie przeprowadzać w sposób jak najbardziej zgodny z Ewangelią, w taki sposób, aby choćby i Polska stawała się narodem rozwojowym, narodem, który będzie stawał się liczebnie większy, a nie narodem, który zamknie się i będzie zakompleksiały, zabałaganiony, narodem, który będzie narodem bez przyszłości. Z jednej strony należy się bać gender, a z drugiej strony na pewno głowa do góry i wiele jest do zrobienia. Ten problem w Polsce jest zidentyfikowany i coraz więcej ludzi orientuje się, o co chodzi i na co trzeba uważać. Audycja Liceum Salezjańskiego, Trudne Sprawy, tak jak zwykle na koniec pozdrawiamy Kasię.
Chciałabym pozdrowić moich rodziców, Karolinę Mazur i wszystkich moich przyjaciół.
Ja pozdrawiam moich rodziców, braci, dziadków, Karolinę Mazur i wszystkich przyjaciół.
Pozdrawiamy tych, którzy walczą, trzeba powiedzieć, walczą z ideologią gender, tych, którzy poświęcają swój czas i serce na to, aby w Polsce ta ideologia nie rozszerzała się i nie stawała się obecna w środowiskach wychowawczych, w naszym życiu społecznym. Ich szczególnie pozdrawiamy i życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Audycja Liceum Salezjańskiego, Trudne Sprawy. Dzisiaj mówiliśmy o tym, czy powinniśmy bać się gender, a na koniec wszystkim mężczyznom i wszystkim kobietom chcielibyśmy zadedykować utwór zespołu Czerwony Tulipan, Kobieta i mężczyzna. Dobrej nocy, do zobaczenia za 2 tygodnie.
Dobranoc.
Dobranoc.
po nocach nie daje. Nie wiesz, wierna, niewierna, nie wiesz, twoja, niczyja.
Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 21.30.